Sedno sprawy w Radiu Plus.
Za 13:09 czas na naszą polityczną rozmowę poranka i na Jacka Prusinowskiego.
A moim Państwa gościem jest dzisiaj Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Naczelny dowódca sił NATO w Europie powiedział, że rosyjskie zielone ludziki pojawiły się w Mołdawii. Kreml zaczyna stosować taktykę, która sprawdziła się już na Krymie. To będzie powtórka?
Należało się liczyć z tym. Tak, Rosjanie od dawna zapowiadali, że ich interesuje szersze rozwiązanie w przypadku Ukrainy. Jak również trzeba pamiętać, że Putin i liderzy rosyjscy opowiadali, że pod opiekę wezmą również Rosjan mieszkających w innych krajach postradzieckich. W związku z tym należało się liczyć, że takie działania mogą być podjęte, czy to przeciwko Mołdawii, czy Kazachstanowi, czy Republikom Bałtyckim, państwom bałtyckim. Więc należy się liczyć z takimi działaniami również wobec innych państw.
Bo tu chyba jeszcze bardziej martwić może fakt, że o wspomnianych Republikach Bałtyckich na Kremlu, w Moskwie mówi się coraz bardziej głośno o tym, że nie przestrzega są tam prawa mniejszości rosyjskojęzycznej. To jest chyba sygnał dla nas jeszcze bardziej niebezpieczny, więcej mówiący.
No to prawda. To jak wspomniałem, od lat Putin zapowiada i Rosjanie zapowiadają, że wezmą pod opiekę ludność rosyjskojęzyczną. W takim kładzie trzeba się liczyć z incydentami.
Ale Rosja jest w stanie zaatakować państwo należące do NATO?
To jest dylemat, który jest nierozstrzygnięty. Rosja może próbować eskalować konflikt i może doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie na to będzie to dylemat, czy interesy są aż tak naruszone poważnie takich krajów dużych natowskich jak Niemcy, Francja, czy tylko prestiż NATO. I Rosja na to liczy, że interesy przeważą.
A myślę, że problemem też w perspektywie ewentualnego zmieszania sytuacji w państwach bałtyckich, bo rozumiem, że tutaj nie otwarty konflikt mógłby być, tylko próba wzbudzenia jakichś niepokojów wewnętrznych, inspirowanych przez rosyjskojęzyczną ludność, ewentualnie wspomożoną przez
zielone ludziki, tak zwane separatyzmów różnych, separatyzmów, tak.
I czy myślę, że w tym kontekście obwód kaliningradzki może być problemem i bliskość nasza Rosji za pomocą tego obwodu?
Może być z dwóch powodów. Może być oczywiście wykorzystywany jako wielka baza wojskowa, skąd można prowadzić różnego rodzaju incydenty.
Tak już jest wykorzystywana jako baza wojskowa.
Dwa jednak, może to być negatywny aspekt, ponieważ tam duża liczba żołnierzy od dawna funkcjonuje w sposób niezbyt dobrze opłacany, niezbyt dobrze wyekwipowany i to może być również zagrożenie dla samej Rosji, ponieważ ten obwód może eskalować konflikt, ale w drugą stronę. On może być zbuntowany, on może być źródłem ucieczek stamtąd. Ci żołnierze akurat mogą nie być tymi najwierniejszymi żołnierzami Rosji, którzy walczą o te interesy imperialne Rosji. Także to może być pewien rozsadnik też problemów, które mogą Rosję uderzyć, dotknąć.
Ale rozumiem, że mówi pan już o takiej naprawdę dalekosiężnej perspektywie, o ewentualnej wojnie już poważnej, tak? Że to mogłoby być takie
to być działania,
okno na świat.
Tak, to może być z jednej strony okno na świat i w jedną i w drugą stronę. To może być, jeśli powiodą się te plany polskie, które zakładały, że otwieramy granice z Kaliningradem na prawie dwa polskie województwa i ta ludność mieszkająca tam dostrzeże, jak się żyje po stronie Europy Zachodniej, po stronie polskiej, to można się spodziewać, że niekoniecznie akurat poprze Putina w jego imperialnych planach, bo uzna, że to może drastycznie pogorszyć ich życie, jeśli oni staną się narzędziem realizacji planów Putina.
A wrócę jeszcze na chwilę do szefa sił NATO w Europie, który mówił właśnie o tym, co dzieje się w Mołdawii, ale martwić może też jego wypowiedź. Przyznał, że Sojusz powinien dopiero opracować strategię powstrzymywania takich właśnie hybrydowych działań rosyjskich. Rychło w czas, chciałoby się powiedzieć. Przed chwilą był szczyt NATO, a teraz szef NATO w Europie mówi, że Sojusz powinien opracować strategię, która będzie odpowiedzią na działania Rosji, które trwają od roku prawie.
Takie plany i takie przygotowanie powinny się dziać już w pierwszych dniach po zajmowaniu Krymu. To wtedy powinien być sygnał alarmowy dla sojuszników, a szczególnie dla sztabowców państw NATO. Powinni sprawdzić te doświadczenia z tamtej hybrydowej wojny na Ukrainie, szczególnie na Krymie. Szczyt NATO, który niedawno się skończył w Walii, podjął dopiero polityczne działanie, polityczne wytyczne udzielił sztabowcom i ministrom obrony państw NATO. Te działania mają się przekształcić w decyzje wojskowe, które mają być dopiero przyjęte w lutym przyszłego roku na spotkaniu ministerialnym ministrów obrony. To może być za późno. W sytuacji
mam wrażenie, że NATO jest nie krok za Rosją, tylko
wiele kroków za Rosją. I Rosja może korzystać z tej luki w tej chwili czasowej, ponieważ sojusz jest nieprzygotowany. Te zapowiedzi, szpicy, to są dopiero wszystko zapowiedzi, które będą realizowane i mogą być nieadekwatne do skali zagrożenia. Rosja więc może przejść w tej chwili do przodu, wykorzystywać to nieprzygotowanie sojuszu, tę bazę przygotowawczą, którą sojusz zarządził.
I otworzyć kolejne fronty? Pana zdaniem to możliwe, że w ciągu kolejnych teraz...
Mamy już do czynienia z prowokacjami. Mieliśmy kilka tygodni temu prowokacyjne zachowanie wobec Estonii, porwanie funkcjonariusza. W tej chwili zapowiada się, mówi się o jakichś ruchach właśnie przeciwko Mołdawii. No mamy w dalszym ciągu sztywne stanowisko wobec Ukrainy, przecież Rosjanie nie wycofują się z Ukrainy. Doszli do Morza Azowskiego lądem od strony Ukrainy i niewykluczone, że po kilku dniach przerwą ten rozejm i zaczną dalsze działania eskalować na Ukrainie. Można się spodziewać, że po prostu w bardzo sprzyjającym dla nich scenariuszu będą pchali się dalej poprzez południowo-zachodnią część Ukrainy, przez Cherson i Odessę, dotrzeć, połączyć się lądem z Naddniestrzem.
Zmieńmy temat kogo jak kogo, ale pana, jednego z największych oponentów Sikorskiego, chyba muszą cieszyć informacje, czy plotki może na razie o zmianie na stanowisku szefa MSZ?
To nie ma osobistych ansów. Uważam, że w sytuacji takiej, gdzie sprawujący funkcję ministerstwa zagranicznego człowiek tak drastycznie pomylił się w ocenie sytuacji międzynarodowej, w ocenie sytuacji w regionie wobec zachowania rosyjskiego, postawił również na błędne instrumenty polskiej polityki zagranicznej, odszedł do współpracy z Amerykanami, postawił na Niemcy, które, jak dzisiaj pokazują, nie są zainteresowane ochroną bezpieczeństwa Polski. No, taki człowiek samodzielnie powinien zdecydować się. Trudno, moja koncepcja się nie sprawdziła, oddaję stanowisko komuś innemu.
Także to samodzielnie raczej tego nie robi, ale no dobrze, właśnie, że odchodzi pana zdaniem, tak?
Ta zmiana jest naturalna. Oczywiście po takich błędach człowiek nie może poprawiać sam siebie. Powinien być nowy, wiarygodny minister, który nie ma za sobą tego bagażu negatywnego spotkań z Ławrowem.
Taki jak Jacek Rostowski?
Niekoniecznie akurat chyba on. Poza tym drugi aspekt, który jest dzisiaj wymagany na to stanowisko, to jest pewna koncyliacja, to jest pewna zdolność budowy konsensów wobec polityki zagranicznej. No tutaj pan Rostowski dał się poznać jako wojownik walki z opozycją, demonizujący opozycję. I nie byłby ze swoim charakterem, swoim temperamentem politycznym akurat właściwą osobą na stanowisko. Dzisiaj na stanowisko ministra spraw zagranicznych.
Tylko wracając jeszcze do Sikorskiego, tak jednym zdaniem, no funkcja marszałka, jeżeli mu przypadnie, to chyba trudno ją uznać za degradację. To raczej awans, druga osoba w państwie. No trampolina do kariery politycznej jeszcze większej.
Patrząc na to z formalnego punktu widzenia, stanowiska i tak dalej, oczywiście. Natomiast patrząc na to z politycznego punktu widzenia, gdzie, na którym stanowisku ma się mieć większe możliwości, instrumenty realizacji swojego programu, no to jest odwrotnie. To jednak będąc członkiem rządu ma się większe możliwości realizacji programu politycznego niż na stanowisku marszałka Sejmu.
No, ale marszałek to ma większe możliwości budowania takiego czysto politycznego zaplecza. Tutaj pole manewru ma chyba...
Być może to zależy większe. Od dalszych jego aspiracji. Jeśli będzie miał aspirację dalej kandydować na najwyższy urząd w państwie, to być może w CV mu to pomoże. Ale to zależy, w jaki sposób będzie to stanowisko spełniał.
Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasza rozmowa także na stronie radioplus.pl. Jacek Prusinowski. Do usłyszenia jutro.
Sedno sprawy w Radiu Plus.